Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Na bank, nie?
No dobrze, to zaczynamy.
Joanna Kocik, dziennikarka, pilotka wycieczek, poetka. I jak cię jeszcze przedstawić? Dawaj.
Podcasterka od niedawna. Pisarka, napisałam w sumie 4 książki. No i taka osoba, która lubi tworzyć różne rzeczy.
Napisałaś do mnie wiadomość, jak ukazał się mój pierwszy odcinek, w którym zrobiłam coming out depresyjny. Napisałaś do mnie wiadomość, okazało się, że pracowałyśmy w tym samym czasie w jednej telewizji, ale ona była tak gigantyczna, że miałyśmy prawo się nie spotkać, pracowałyśmy w innych działach. Potem wspomniałaś o mnie w podcaście, że jak słuchałaś, to miałaś wrażenie, jakbyś słuchała też o sobie. I myślisz, że to łączy osoby z depresją, że czasem mają wrażenie, że słuchają o sobie, że są takie cechy albo takie zjawiska, takie zachowania, które nas, depresantów, łączą?
Na pewno są i wydaje mi się, że to jest w ogóle tak, że my sobie nie zdajemy tak naprawdę sprawy, ile osób ma albo miało tak samo jak my. Że skupiamy się gdzieś tam na tym, że nie wiem, jakoś tam się czujemy i wydaje nam się, że po prostu to jest jakieś dziwne, takie wstydliwe, że nawet nie ma jak opowiedzieć o tym komuś, ale jakby ja mam taką potrzebę też silną ubierania w słowa jakichś emocji, zwykle po czasie, albo jakiegoś opowiadania o tych emocjach i okazuje się potem, że nagle też dostaję wiadomości. Słuchaj, mam tak samo, czułam się identycznie, dokładnie wiem, co czujesz. I to jest trochę tak, że cały czas chyba za mało o pewnych emocjach mówimy, a o depresji na pewno za mało mówimy. I to, co właśnie może się wydawać nam, że to jest jakieś dziwne, albo że nie mam prawa się tak czuć, albo że sobie coś wymyślam, to jest dużo jakieś jakby powszechniejsze niż nam się wydaje.
Jak do mnie napisałaś, że chciałabyś, żebyśmy pogadały o depresji u ciebie na kanale, na nasze zlongu, to ja miałam, akurat wtedy miałam taki moment, że strasznie dużo przyszło do mnie wiadomości, bardzo dużo ludzi do mnie pisało i tak trochę mnie, co jest dziwne, przytłoczył mnie sukces tego programu, więc taki miałam, że Boże, ja nie dam rady już nigdy w ogóle o tym gadać, chciałeś, żebyśmy pogadały u ciebie, ale gadamy u mnie, ale u ciebie też pogadamy i będziemy się tak prowadzać. I opowiadać o depresji.
Zapraszam, ale wiesz, ja cię pamiętam z TVP Info i pamiętam, ten dzień, jak nawet chyba, nie wiem, czy to była w firmie informacja, czy gdzieś na wirtualnych mediach, czy w jakimś innym portalu o Twoim odejściu i o tej całej sytuacji, jak to się stało. I na mnie to zrobiło jakieś gigantyczne wrażenie, bo Ty sprawiałaś wrażenie, mimo że no, znałam Cię głównie tak z jakiegoś tam korytarza w pracy albo z rozmów z innymi o Tobie, że jesteś po prostu taką, wiesz, skałą, mm-hmm. taką silną babką, taką ostrą bitch. Mm-hmm. I no gdzieś mi to imponowało, z drugiej strony trochę się bałam, a potem wiedziałam, że zostałaś fryzjerką i że jakby totalnie zmieniłaś branżę. Ja wkrótce po tobie też totalnie zmieniłam branżę, przynajmniej na jakiś czas, bo zostałam pilotką wycieczek. I ten twój pierwszy odcinek, no to było trochę takie... O kurwa, ta silna babka opowiada o tym, jak po prostu dała się tak przeczołgać i bardzo szczerze mówi o swoim doświadczeniu. I to jest chyba taki, no jednak takie zderzenie po prostu tego wyobrażenia, jakie o kimś mamy i tego, jak może być naprawdę.
A ty ile czasu udawałaś silną, dopóki się nie zorientowałaś, że chyba możesz mieć depresję?
Wydaje mi się, że nie tak długo.
Czyli szybko o siebie zadbałaś?
Tak, ale chyba tylko dlatego, że mój ówczesny chłopak powiedział, że on jakby totalnie już nie wie, co mi jest, nie wie, jak sobie z tym radzić.
A co ci było?
To się chyba zaczęło w ogóle od bezsenności. Ja nigdy w życiu nie miałam problemu ze snem. Po prostu mogę spać wszędzie i w każdych warunkach. I nagle zaczęłam po prostu mieć kłopoty z zasypianiem. Nawet jak mi się udało zasnąć, to budziłam się w środku nocy i już nie mogłam spać do rana. I ja jestem osobą, która jak nie śpi, to w ogóle nie funkcjonuje, to wpływa jakby na całą resztę. I chodziłam do pracy, przychodziłam z tej pracy i kładłam się do łóżka i tak leżałam do wieczora albo do nocy, bo nie mogłam zasnąć. Potem się tam udawało na te, nie wiem, no może 2-3 godziny nad ranem i tak w kółko. I pamiętam, że ponieważ ja byłam już po dosyć długotrwającej terapii i wiedziałam, że jakby w razie czego jakby niby wiem, co robić, tak, że trzeba iść po tę pomoc, no ale pewnie gdyby nie ten mój chłopak, to bym tak szybko się nie zdecydowała.
Ale co myślałaś, że no, jak już sama mówisz, że miałaś tę świadomość i te narzędzia, które nabyłaś w terapii, że wiesz, kiedy iść po pomoc, to dlaczego po nią nie szłaś?
Bo mi się bo wydawało...
Wstyd, czy że dasz radę?
To było tak, że mi się wydawało, że mi się tylko wydaje, że jest źle. I że no przecież nie będę komuś zawracać głowy takimi problemami, bo w sumie przecież no nic się takiego
wszystko
nie
mam,
dzieje.
Nie?
No trochę kłopotów w pracy, ale jakby nie takie rzeczy. Pracę można zmienić. Poza tym no jestem zdrowa, mam gdzie mieszkać. Niczego mi nie brakuje. I w ogóle miałam przez większość życia takie poczucie, że jakoś tak, że ja nie mam prawdziwych problemów. Prawdziwe problemy to mają inni ludzie, tacy z takich interwencyjnych programów telewizji.
To są prawdziwe problemy.
Tak.
A nasze to są wymysły rozpieszczonych warszawskich dziewczynek.
Tak, tak. I że ja sobie po prostu coś wymyślam i że...
Głupio, nie? Głupio jest mieć problem taki, który nie jest taki namacalny.
Tak. I że, wiesz, i jeszcze to jest problem, którego nie da się komuś wytłumaczyć.
Tak.
Bo no, rozmowa ze mną to była taka, że no ale co ci jest? No nie wiem. Nie wiem, co mi jest. Dlaczego nie chcesz tego czy tamtego? No bo nie chcę. I długo mi się tak wydawało, że to jest, że ja sobie poradzę, bo jakoś tak do tej pory sobie jakoś tam radziłam. Miałam różne kryzysy i miałam takie kryzysy, że ten nastrój był taki obniżony przez dłuższy czas, że w ogóle nic mi się nie chciało, że nie miałam takiej ochoty do życia, ale to potem coś tam się dobrego działo w moim życiu, nie wiem, najczęściej na przykład się zakochiwałam albo, nie wiem, wyjeżdżałam na wakacje i to wracało powiedzmy na tę górkę. Ale generalnie mogę powiedzieć, że to była taka górka dołek przez większość mojego życia. I wydaje mi się, że po prostu nie dałam sobie prawa do tego, żeby powiedzieć właśnie, że potrzebuję pomocy.
A jak poszłaś do psychiatry pierwszy raz, to też powiedziałaś, że tak przychodzę, ale generalnie to jakby nie mam problemu. Bardziej tak usprawiedliwiałaś siebie i przepraszałaś za to, że przyszłaś, czy już poszłaś tak pomocy? Pomocy nie radzę sobie.
Ponieważ to była psychiatra, która była też moją wcześniej terapeutką, więc ja ją znałam i miałam już do niej zaufanie. I pamiętam, że poszłam i powiedziałam właśnie, że no jest gorzej i tak dalej. I ona mi od razu jakby na tej wizycie zaproponowała leki. Ale ja pomyślałam, że no nie. Bałam się bardzo. Bałam się po prostu, że to jakby zmieni mnie w ogóle jako człowieka. I jakby odmówiłam. Wyszłam z tego gabinetu, uszłam z 500 metrów na przystanek autobusowy i mówię sobie, nie, wracam się. I zadzwoniłam szybko do niej i poszłam po tą receptę. I oczywiście zwlekałam ile się dało, żeby iść do apteki i je kupić.
A potem jak już nawet je kupiłaś, to jeszcze trochę
to
się
leżały
kręciłaś
na półce. No. Tak. I miałam no, duży opór, no bo jednak... To, no bałam się tego, bałam się tych skutków ubocznych, bałam się, że to będzie jakiś, nie wiem, po prostu, że nagle ja się zmienię, ale nic takiego nie nastąpiło.
Po prostu zaczęłaś normalnie funkcjonować, nie?
Tak. I pierwszy tydzień czy dwa były takie jeszcze trochę cięższe dla mnie, ale mniej więcej w trzecim tygodniu nastąpiła jakaś totalna rewolucja. I jakby zrozumiałam, że to jest po to, żebym ja mogła w ogóle przez to przejść, żeby w ogóle mieć siłę, żeby walczyć kurwa, z tym czarnym błotem. I no byłam pół roku na lekach, trochę dłużej może, ale no, mimo tego, że na przykład ze spaniem dalej miałam kłopot i musiałam brać inne leki na to, żeby móc zasnąć w nocy, to w ogóle komfort życia no, bardzo mi się poprawił. I jakby bardzo szybko, wydaje mi się, że bardzo szybko zaczęłam wierzyć po prostu w to, że gdzieś tam jest, gdzieś koniec tej drogi.
Tak, że jest światło w tunelu, ale tak. To powiem ci, że no, pół roku to krótko. Krótko brałaś, krótko, szybko ci się udało
zejść z
leków. No, ja brałam, pierwszy raz chyba brałam za 3 lata, potem zrobiłam przerwę, no bo już było spoko. I teraz biorę od pół roku i też nie prowadzę takiej walki ze sobą, żeby jak najszybciej zejść z leków, nie? Bo jest coś takiego, też wiele osób mi o tym mówi, że jednak te leki traktuję jako taką słabość, że to jest sztuczne stymulowanie, co nie jest prawdą, bo to po prostu wyrównuje ci wszystkie poziomy i możesz normalnie funkcjonować. I żeby najszybciej zjeść z leków, a ja chcę to zrobić, jak będę gotowa, bo raz miałam taką sytuację, że też jedna z bliskich osób namawiała mnie, żebym już zeszła z leków i zrobiłam to w konsultacji z lekarzem oczywiście. Zrezygnowałam z leków, zmniejszałam dawki, zrezygnowałam z leków, po czym wyjechałam na parę dni gdzieś w Bory Tucholskie i zamiast cieszyć się tym, że jestem w Borach Tucholskich, to siedziałam na tarasie i walczyłam z takimi myślami samobójczymi, które strasznie mnie męczyły, bo miałam takie poczucie, że to nie są moje myśli, nie? Ale jakby przyszły do mnie i wiedziałam, że jakby nie mam siły wsiąść na rower i jeździć, cieszyć się urlopem, więc jak najszybciej wróciłam do lekarza i mówię, nie dam rady, wracamy do tego. Nie?
No bo to jest choroba, która no, mnie totalnie odebrała radość z życia, jakąkolwiek. I tak jak sobie myślę teraz z perspektywy czasu właśnie, co jest w tym stanie najgorsze, no to dla mnie było właśnie to, że nic nie sprawia przyjemności. Nawet rzeczy, które się kocha, które się uwielbia i które zawsze były ważne, stają się w ogóle jakieś takie przezroczyste.
A miałaś takie poczucie w takim mocnym tym momencie depresji, zanim właśnie jeszcze zaczęłaś brać leki, że masz taką pustkę w środku, że tam jakby nie ma nic, że to się wszystko, nie wiem, przychodzi jakaś sytuacja i to się obija i jakby no nic się nie dzieje, to wychodzi z ciebie, nie?
No to jest taka...
Że taka pustka.
Taka
no.
obojętność. Tak, ale akurat takie to uczucie tej pustki i takiej obojętności to... Ono mi się już pojawiało w ogóle wcześniej w życiu i od czasu do czasu mam wrażenie, że się też gdzieś tam te echa się odzywają. Ale no przede wszystkim było tak, wiesz, ja jestem taką osobą, która no nie usiedzi w miejscu. Cały czas muszę coś robić. Jestem trochę tak wychowana, że trzeba mieć plan nawet na czas wolny. A wtedy, w tym takim momencie najgorszy, który w ogóle gdzieś, wiesz, przy okazji to mi się, ja nie potrafię nawet rozrysować sobie tego w czasie, bo ja nie wiem, ile to trwało.
To się mówiłam, zlewa
że,
się.
Wiesz, powiedziałam ci, że to szybko poszłam po pomoc, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to były, wiesz, 2 tygodnie, czy to były 2 miesiące. To po prostu cały ten czas, tych paru miesięcy co najmniej, to jest jakaś taka plama. I w ogóle nie potrafię powiedzieć, co ja wtedy robiłam. Natomiast... jakby z takich pojedynczych, wyrwanych jakichś wspomnień, to wiem, że robiłam dokładnie nic. Dokładnie kładłam się do łóżka i patrzyłam w sufit. I to było jakby to była cała moja aktywność, no poza jakimiś tam podstawowymi.
Ale mobilizowałaś się i szłaś do pracy.
Życiowymi. Tak, i to, to jest coś, co w twoim pierwszym odcinku tak wybrzmiało, czyli że po prostu zakładałam sobie taką zbroję i po prostu jak ten robot szłam i robiłam, co tam musiałam zrobić. A jak już zrobiłam wszystko, co musiałam zrobić i została mi tam godzina, to na przykład oglądałam kucyki pony na komputerze albo sprawdzałam na eBayu stare lalki Barbie. Nie wiem, jakieś to przynosiłam jakąś taką ulgę wtedy. żeby gdzieś, no, nie myśleć.
Ale
nie?
robota była zrobiona, tak?
Robota była zrobiona i to było tak, że wychodziłam i tak jakby ktoś, wiesz, z nadmuchanej piłki wyciągał ten zaworek i...
Ja długo na przykład miałam takie podejście do tego, że okej, skoro ja tak potrafię się zmobilizować, jakby iść do roboty i założyć tą zbroję i działać, no to może to jest metoda. Może to jest metoda, że ja się tak dojebię się po prostu robotą od rana do nocy i w związku z tym nie będę miała depresji, no bo przecież zajmę tak myśli i wszystko i uciekałam w robotę, strasznie uciekałam w robotę i to było takie, że wow, że ja umiem z tym wygrać, umiem wygrać z tą depresją, jak wychodzę z domu, idę do roboty i tam jadę od rana do nocy i wracam i to wtedy puszczę, więc jakby strasznie się bałam tego uczucia tej pustki, więc jeszcze więcej tej roboty i jeszcze więcej tej roboty i tak myślałam sobie, okej, skoro ja się potrafię zmobilizować do roboty, to może jak ja sobie nawet w czasie wolnym taką listę zadań spiszę, że nie usiądę na chwilę, to też będzie spoko. Więc no, takie dojeżdżanie się jest hardkorowe, nie? Że nie umiesz odpoczywać.
Tak, ale to jest właśnie coś takiego, że wiesz, człowiek, są tacy, którzy uważają, że właśnie jak siedzisz na dupie i nic nie robisz, to z tego się biorą problemy. Czyli właśnie jak będziesz mieć cały czas zajęte ręce i cały czas będziesz mieć mnóstwo pracy, to na pewno ci się żadna depresja nie przydarzy, bo po prostu nie będziesz mieć na to czasu. I myślę, że to jest w ogóle jakaś taka pułapka w ogóle naszego świata, że wiesz, teraz już nie wystarczy robić jednej rzeczy naraz, musisz robić dwie, czyli nie wiem, jedziesz na rowerze i słuchasz sobie jakiegoś inteligentnego podcastu, albo oglądasz Netflixa, ale jednocześnie odpisujesz na maile. I to jest straszne, bo nie ma w ogóle takiego czasu, żeby...
Robić nic.
Robić nic. I żeby się tak trochę zastanowić po prostu, albo nawet nic nie robić, tylko patrzeć sobie, siedzieć i patrzeć, jak życie płynie. I jakby wydaje mi się, że to jest totalną bzdurą, że jakakolwiek właśnie, jakiekolwiek gorsze samopoczucie, czy jakieś takie poczucie beznadziei bierze się właśnie z braku rzeczy do roboty. Bo ten czas, kiedy nic nie robimy, no też jest potrzebny.
A co ci pomogło? Leki, psychoterapia, czy rzucenie roboty? Czy nic? Czy wszystko?
No, wszystko.
Wszystko.
Wszystko, tak. No ale rzucenie roboty było dla mnie... No to są wyświechtane jakieś metafory czy porównania, ale to był ten po prostu wielki głaz, który gdzieś spadł z moich pleców i... To trwało jeszcze no, dobrych kilka miesięcy, zanim tak poczułam się lepiej, ale na pewno mnie to uwolniło bardzo, bo sytuacja w pracy była taka, że ta zbroja, ten kurczę metal, który nosiłam, on czasami już nie wytrzymywał i trzeszczał i to była duża ulga. Leki pomogły na pewno, mimo że, wiesz, to jest trochę też tak, że ja tak na początku trochę nie wierzyłam w ogóle w to, że one pomogą i że...
Ale co, myślałaś, że ci nic nie pomoże? Miałaś taki stan, że nic mi już nie pomoże?
Nie wierzyłam, że leki, nie?
Aha.
Że jakoś, że ja, nawet jak się lepiej poczuję, to będzie to tylko moja jakaś autosugestia. I jakoś tak trudno mi było w ogóle zrozumieć, że wiesz, że tabletka może pomóc na niechęć do życia, ale pomogła. Terapia też pomogła, natomiast ja wtedy nie miałam aż tak dużo może rzeczy do czyszczenia, bo przerobiłam już całą kupę kilka lat wcześniej, ale no, to było tak, że wiesz, że ja się też czułam taka zaopiekowana. Że ja co tydzień przychodziłam na wizytę i sobie rozmawiałyśmy i nawet jak nie było, w sensie nawet jak ja nie chciałam specjalnie tam gadać, to czułam, że mam kogoś, kto tak nade mną po prostu czuwa.
No, że masz taki rygor, nie? Że raz w tygodniu jest ta godzina uważności dla siebie, nie? Takiej intymności, uważności i z kimś, kto cię nie ocenia, nie? Przed kim nie musisz grać przede wszystkim, to jest niesamowite.
Tak, ale miałam też coś takiego, że przestałam grać tak w życiu przed rodziną i znajomymi. I zaczęłam mówić po prostu, jak ktoś pytał, co u mnie albo jak się czuję, to nie mówiłam, a po staremu albo wszystko dobrze, tylko zaczęłam mówić, mam depresję, leczę się.
Ajajaj, i jaka była reakcja?
No, różna bardzo. Najczęściej była reakcja what the fuck. Ponieważ no to tak jak ja miałam z tobą, że ten obraz tej silnej babki mi nie pasował, wiesz, no. Kłócił się z tym wyznaniem, które usłyszałam, tak tutaj było podobnie, bo no tak pewnie dla kogoś z zewnątrz, patrząc po tym, co robiłam, gdzie byłam, czy nawet jakie zdjęcia wrzucałam na Facebooka, no to wszystko było w ogóle super, nie? Super życie. A tu nagle po prostu jeb. Oczywiście nie było tak, że mówiłam każdej napotkanej osobie, co mi jest, ale przyjaciołom i rodzinie powiedziałam. I wydaje mi się, wiesz, że to też odblokowało od razu ileś kłódek wokół mnie.
Ale nie masz też takiego poczucia, że taka informacja krępuje osobę, której to mówisz?
Bardzo.
Jest to coś niesamowitego, prawda? Że to krępuje, no.
Jakbym
powiedziała na przykład, że ja mam insulinooporność. Jak mówię, że mam insulinooporność, to jest takie zaciekawienie, zrozumienie i w ogóle luz, nie? Masz skręconą nogę, ojej, co ci się stało?
Alergię na orzeszki.
Okej, to ci nie dam orzeszków. A jak mówisz, mam depresję, to jest takie...
Ludzie nie wiedzą, co powiedzieć. Na szczęście taka edukacja nawet w social mediach jest coraz większa i coraz więcej jest nawet takich bardzo hasłowych rzeczy, które, no, których trudno w ogóle nie zauważyć, jak się ma Facebooka czy Instagrama, czyli co mówić o sobie z depresją albo czego nie mówić o sobie z depresją, albo po prostu co można zrobić, jak można pomóc, nie szkodząc. I ja akurat miałam to szczęście, że od przyjaciół, znajomych dostałam naprawdę bardzo duże wsparcie.
Nie usłyszałaś nigdy jakiegoś takiego komentarza z tej listy zakazanych? Że tam, a przestań, życie tak wygląda, życie jest ciężkie, nie? Przestań się mazać, weź się w garść. To jest moje ulubione, weź się w garść.
Od znajomych nie, ale od pewnej osoby usłyszałam. Bardziej w stylu, ale jak ty możesz mieć depresję, skoro ty wszystko masz?
No.
Masz mieszkanie, masz pracę, masz chłopaka, masz, nie wiem, co tam, rower, samochód.
Ładna jesteś, szczupła jesteś, czego chcesz. No.
Co z tego?
Co z tego?
I,
no.
Z tego? I niektórzy się jakby też nie uczą w ogóle na tym i na przykład kiedy kilka lat później przydarzył mi się taki epizod, że ja już byłam w drodze do tej mojej psychiatry znowu, bo znowu sobie przestałam dawać radę, to jakby znowu się ta sytuacja powtórzyła, że jakby z czym, dlaczego ty znowu masz problem? Że już przecież było tak dobrze, a znowu masz problem. Ale no muszę powiedzieć, że w ogóle tak znajomi no z dużym takim zrozumieniem też podchodzili do tego, jak się czuję i na przykład jak nie byłam w stanie wyjść z domu i pójść na urodziny do mojej przyjaciółki, i powiedziałam jej dlaczego, no to co dostałam, to było tylko po prostu wsparcie i zrozumienie.
Czyli nie zmuszałaś się do tego, żeby pójść na urodziny do przyjaciółki, bo ja na przykład tak sobie myślę o takiej sytuacji, że no spięłabym dupę, nie? Na przykład spięłabym, żeby nie zawieść i nie rozczarować, że to jednak wymaga odwagi, żeby powiedzieć, nie dam rady. Jako mistrzynie no. Zakładania maseczki. Maski. My zakładałyśmy no. Maskę, zanim to było modne, nie?
No.
Jak, no ubrałabym się w tę zbroję, odpicowałabym zbroję i poszłabym udawać dalej, no bo no, po co mam iść i być smutna? Jakby kogoś zawstydzać, zasmucać, zepsuć atmosferę. Jak już bym poszła, no to już tak. Show must go on i w ogóle Miss Riposta i Gwiazda Towarzystwa. Także no szacun, że odmówiłaś, no.
No, jakby ja miałam to samo, że pójdę i będę smutna, wiesz, i że właśnie po co, że ja jakby no, nie chcę tam iść, bo w ogóle nie, też nie chcę, żeby się w ogóle ktoś mną na przykład przejmował, a Ja z jednej strony oczywiście uwielbiam maski i tak jak powiedziałaś, że nosiłam maski zanim to było modne, ale z drugiej strony bardzo łatwo gdzieś poruszyć we mnie jakąś taką strunę, że ja się rozsypuję od razu. I w ogóle jakby nieważne w jakiej jestem sytuacji. Przestałam się też tego w ogóle wstydzić, bo ja się w urzędzie potrafię rozpłakać, jak pani w okienku jest dla mnie miła.
A to możesz załatwić dużo tym. To akurat w urzędzie to jest dobry patencik, nie?
No w urzędzie to w ogóle już kilka patentów mam. Najbardziej to mój ulubiony to jest właśnie na taką, że ja to trochę jestem nierozgarnięta, a pani czy pan jest ekspertem. Ale tak, no potrafię się rozpłakać, albo u lekarza się potrafię rozpłakać i nauczyłam się w ogóle nie przepraszać za to. I jakby trudno, jakby, no nie wiem, oni sobie muszą jakoś z tym poradzić, że ja po prostu się zalewam łzami. No tak reaguję i w ogóle ja bardzo dużo płaczę i to jest jakiś mój sposób na oczyszczanie i przestałam mieć w ogóle z tym problem.
A nie miałaś takich myśli, że właśnie jak nie pójdziesz do tej przyjaciółki, no to po pierwsze ona się obrazi i już będzie jakby koniec tej przyjaźni albo coś takiego? Nie miałaś takiej kartki za i przeciw?
No na szczęście nie.
No to fajnie, że umiałaś powiedzieć, że no nie dam rady.
I chcę powiedzieć, że takie wsparcie, wydaje mi się, że to jest naprawdę super ważne, żeby mieć to wsparcie i żeby mieć osobę, która po prostu będzie z tobą i będzie rozumieć i nie będzie jakby próbowała mówić ci, no ale chodź, pójdziemy, to się trochę rozerwiesz, zrobić się lepiej. I która nie będzie zmuszać też do czegoś, czego się po prostu nie chce robić i która, jeżeli ty uznasz, że chcesz leżeć po prostu i patrzeć się w sufit, to ona będzie siedziała obok i tyle, a ty będziesz leżeć, patrzeć w sufit.
No tak, tylko żeby też za długo nie leżeć, nie?
No tak.
No tak, tak. Ten kocyk i sufit i kołdra są cudowne i też, no właśnie to jest... Ciekawe, myślę, że będę o tym myśleć, co mi powiedziałaś, jako taki imponujący przykład, że można o siebie zadbać i powiedzieć nie idę, bo ja bym rozkminiała na przykład, no dobra, ale no to pójdę, bo też trzeba wychodzić, nie? Jakby stymulować się, wyjść na chwilę, się oderwać od tych myśli, bo jakbym tak za długo leżała w chacie, no to jeszcze bym się bardziej nakręciła, bardziej i nie dała sobie takiej łagodności dla siebie, żeby, że okej, teraz chcę poleżeć, a nie spełniać oczekiwania niczyje, że nie mam siły, nie? Bo dać sobie pozwolenie na to, żeby nie mieć siły, to też jest trudne.
Trudne. To jest bardzo trudne. I w ogóle dać sobie przyzwolenie na bycie słabym czy słabą, na właśnie na powiedzenie sobie, że nie radzę sobie. Ja sobie tak zaczęłam mówić, i to u mnie akurat wyzwala właśnie to, że okej, skoro sobie nie radzę, to trzeba poszukać pomocy, bo moje sztuczki już przestają działać. I to, co zawsze działa, jakieś tam triki, które sobie wytrenowałam przez wiele lat, nie działa to po prostu. I no wtedy jeszcze jest... Tak, już wtedy już widzę tę furtkę, te drzwi z napisem właśnie, nie wiem, czy psychiatra, czy lekarz, czy terapia i że to już trzeba tamtędy iść, bo wszystko inne gdzieś tam zawiodło. Ale no, z tym wychodzeniem, no też nie było tak, że jakby nigdy nie wychodziłam i też były takie sytuacje, że myślałam, że pójdę między ludzi, to trochę tak zrobi mi się lepiej, trochę przestanę o tym myśleć i bywało, że jakby było okej, nie? Że ja potrafiłam normalnie jakoś tam funkcjonować wśród ludzi i rozmawiać i może nie byłam duszą towarzystwa wtedy nie zachowywałam się dokładnie tak jak zawsze, to wychodziłam ale też wtedy pamiętam była taka sytuacja, że też spotkałam się z moimi dwiema koleżankami i powiedziałam im, że przyszłam, cieszę się z tego, że przyszłam, ale było to dla mnie w ogóle mega trudne, żeby tu przyjść, że bardzo się cieszę, że z nimi jestem, ale że kosztowało mnie to sporo wysiłku, ale że się udało, nie?
A Asia tam, nie wiem, 8 lat temu by tego nie powiedziała, nie? To też jest chyba takie, że trzeba się nauczyć mówić niektórych rzeczy.
No, na pewno, tak. A w rodzinie z kolei były takie reakcje, no raczej zmiana tematu szybka, ale potem wiesz, gdzieś tam już przy wychodzeniu jakieś szepty na ucho, wydaje mi się, że raczej takie wspierające, no każdy tam radził sobie jak mógł z tą sytuacją, bo ja sobie też wyobrażam, że to nie jest łatwe coś takiego usłyszeć, po prostu, jak to się tak wali między oczy. I to jest normalne, że się nie wiesz, jak zachować i co powiedzieć. I nawet jak nic nie powiesz, no to no nic. No jakby, no
nie, to jest taka informacja to jest niezły kaliber, tak mi się wydaje. No, ja też tak takie podchody robiłam kiedyś bardzo do rodziny. O pierwszym epizodzie depresyjnym nie powiedziałam parę lat temu, powiedziałam teraz i też robiłam dosyć duże podchody i nie wyszło nam na początku, bo tak nie powiedziałam do końca, tylko tak coś ten i skończyło się to taką nieprzyjemną sytuacją, ale teraz już widzę, że rodzice się starają jak mogą. Też nie jest to dla nich łatwe, ale są uroczy w tym bardzo i to jest okej. Okay, no, to też są rzeczy, których ja gdzieś tam nie wymagam, bo wydaje mi się, że nie są w stanie i nie obwiniam ich o to, zrozumieć, w jakim ja świecie dziś żyję, a w jakim świecie żyli oni. Takiej, wiesz, też niepewności co do pracy, co do mieszkania, co do wszystkiego. No, jakby ludzie z tego poprzedniego pokolenia mieli zupełnie inaczej i może nie było depresji w takiej świadomości społecznej.
No my w ogóle mamy zupełnie, mam wrażenie, inną świadomość niż nawet jeszcze my mieliśmy 10 czy 15 lat temu. No wyobrażasz sobie 10 lat temu dyskusję o MeToo?
Nie. Nie, no, w ogóle dyskusję.
W ogóle
nie.
Gdzie problem, nie? A teraz nagle się okazuje, że siadasz w 5 koleżanek i okazuje się, że 4 były molestowane w jakiś sposób.
Nie, w poprzednim pokoleniu były takie gigantyczne dywany i tam się wszystko zamiatało, nie?
Tak.
I te dywany były
w stanie... Pawlacze i się wszystko upychało.
Na pawlacz i pod dywan. Tak. I to było super. No jakoś tak przeżyli sobie wszyscy, no. Bez tego takiego współczesnego pokazywania i prania tych brudów publicznie.
Tak,
no.
A jak najwyżej troszkę było gorzej, no to kupowało się w aptece bez recepty jakieś tam pozytywum czy inne ziołowe tableteczki. No ale na przykład
albo wódę.
Okazało się,
to były czasy też wódy.
Tak, tak, ale no okazało się, że u mnie w rodzinie tak jakby poszukać w torebkach, to w każdej torebce jakieś ziołowe tabletki na poprawę nastroju są. Więc to jest, mam wrażenie, że naprawdę w ludzkich głowach wokół nas dzieje się dużo więcej niż nam się wydaje.
Też masz coś takiego, żebyś każdego wysłała na psychoterapię?
Oj tak, ja uważam, że to każdy powinien
przejść. Ja uważam, że powinien być 500 plus dla dorosłych.
Jest to niesamowita po prostu podróż przez siebie samego.
Ile lat byłaś w terapii?
Ja to miałam trochę poszatkowane. Bo za pierwszym razem, jak poszłam pierwszy raz z powodów takich ogólnego nieradzenia sobie w związku, to 2 lata. Mhm. I potem jak wróciłam z powodu depresji, to było łącznie też prawie 2 lata, z 1,5 roku, no czyli z 3,5 roku razem. W takich dwóch blokach.
A jak odczuwałaś ten moment, że już tak na tyle się poprawiło, że możesz odstawić leki? Czy to była jakaś była pora roku, czy wydarzenia w twoim życiu?
Wiesz co, raz, że to była pora roku. Dwa, że ja zaczęłam już wtedy pracę jako pilotka wycieczek i pojechałam na pierwszą wycieczkę. I no, przyznam się, że ja po prostu przez ten pierwszy tydzień ze 2 czy 3 razy w ogóle zapomniałam wziąć te leki, bo nie miałam czasu.
Aha.
I jakoś wiesz, najpierw się przestraszyłam, że bardzo źle robię.
Tak, bo to akurat...
Że to się tak nie powinno, więc jakby no, wróciłam do tego, ale potem po konsultacji z moją psychiatrą jakby to doszliśmy do wniosku, że możemy zmniejszyć tę dawkę i ja nie wiem, czy to była też kwestia może dorzucenia sobie takiego właśnie, wiesz, zapierdolu w nowej pracy, że ja faktycznie miałam tyle na głowie i tyle nowych wyzwań, nowych rzeczy do uczenia się, ale też jakąś taką większą w ogóle radość z życia, no bo byłam w ogóle w fajnych miejscach, cały czas coś się działo, cały czas byli też ludzie wokół mnie.
I nie siedziałaś przed kompem, jak w telewizji, tak. Nie? A skąd w ogóle ten pomysł na pilotkę wycieczek?
A to za mną chodziło bardzo, okay. Bardzo długo. Ja jeszcze na studiach zrobiłam kurs, ale potem zaczęłam pracować w mediach i już tam zostałam. I to w ogóle to było takie olśnienie, bo ja właśnie siedząc w jakiś taki, wiesz, zimny, zimowy dzień w pracy, szukałam kontaktu do jakiegoś rzecznika prasowego biura podróży, bo mi tam do czegoś było potrzebne.
Pewnie jakieś aferki były.
Już nawet nie pamiętam. I znalazłam po prostu ogłoszenie o pracę na stronie i nie było doświadczenia wśród wymogów, w sensie po prostu, no tam języki, coś tam, ale nie wymagali, że trzeba mieć doświadczenie i po prostu to był taki jakiś, wiesz, przebłysk, że mówię, no, kurwa, tak, to jest znak, ja muszę tam wysłać po prostu zgłoszenie. No i to się udało i przyjęli mnie do pracy i zaczęłam jeździć, no to tam też ten cały proces trwał kilka miesięcy, ale wtedy nie wiedziałam, na jak głęboką wodę się rzucam.
A, to miało być fajne i przyjemne.
Po tym początkowym zachwycie przyszło po prostu takie opamiętanie, bo to jest bardzo ciężka praca i to jest też bardzo samotna praca wbrew pozorom, bo po całym dniu jesteś tylko ty i ten hotelowy pokój i ten telefon. I tyle. Ale no nie wiem, dla mnie to chyba było wtedy jakieś też wybawienie. Przede wszystkim, wiesz, też to odcięcie się w ogóle od jakby informacji, co się dzieje na świecie. I ja w ogóle byłam szczęśliwa w tej niewiedzy. I przepracowałam 1,5 roku jako pilotka. Ale to jest taka praca, że no też w pewnym momencie trzeba wybrać, czy chcesz mieć związek, czy wolisz sobie jeździć, czy chcesz mieć w miarę jakąś tam stabilną sytuację w życiu, czy tak tydzień tu, tydzień tam, dzwonią, że za tydzień wyjeżdżasz, no to się pakujesz i jedziesz. Jakby pewne
rzeczy się tam
nie da pogodzić. No jakiś
etap, może była to dla ciebie fajna robota.
Była super przygoda.
Jako przygodę to traktuję, jako doświadczenie, no chciałaś,
zrobiłaś. Najdłuższa wcieleniówka w moim życiu.
No. Fajnie. I zwiedziłaś pewnie kawał świata.
Trochę tak. Trochę tak. Byłam 3 miesiące na Kubie, między innymi. No i to było takie dla mnie super doświadczenie. I przyznam, że nie chciałam wracać. W ogóle nie chciałam siadać do tego samolotu już powrotnego. Bo i to jest w sumie ciekawe, bo pamiętasz, jak się wszyscy śmiali z Marii Peszek, że cierpi na depresję leżąc...
Tak.
W hamaku, w Bangkoku. Ale nie chcę tu nikogo jakoś, wiesz, nie chcę generalizować, ale no ja mam tak w życiu, że mam taki przymus ucieczki. Czyli jak się źle dzieje, to spierdalam. Jak tylko tak zaczyna być gorzej, czy w związku, to ja już się pakuję i wyprowadzam. Czy w ogóle w życiu, to od razu sobie myślę, wyjadę do Tajlandii, będę żyć na jakiejś wyspie i nie wiem, co tam robić, no w barze pracować, nie? I ten pobyt na Kubie był taką trochę ucieczką, bo tam byłam w ogóle odcięta od wiadomości, bo internet na Kubie wtedy był tylko na kartę.
Fantastyczny.
Więc tam,
czyli detoksik przy okazji.
Godzina,
o Jezu, cudownie.
Czy 2 godziny w tygodniu tego internetu. Tak naprawdę.
No ale też ciepło, nie?
To ciepło. Właśnie.
Maria Peszek poleciała walczyć z depresją w hamaku, bo tego widocznie potrzebowała. No tak. I ja to kompletnie kumam,
tak.
Bo też uwielbiam uciekać, wyjeżdżać i wiem dopiero teraz po prostu, że ja potrzebuję słońca.
No właśnie.
I nie traktuję tego już jako taką, wiesz, fanaberię, że wyjazd, no po co? Tylko potrzebuję słońca. I słońce czyni cuda. No po to ktoś wymyślił fototerapię i dopuścił ją jako jedną z metod, takich dodatkowych metod leczenia osób z depresją, że jak nie ma słońca, to kupujesz taką lampę i siadasz przed nią i się naświetlasz po prostu. No,
no i tak samo w krajach, gdzie zimą na przykład w ogóle prawie nie ma słońca, nie, też jest wskazane, tak, żeby mieć te lampy i właśnie się naświetlać, bo to jest po prostu potrzebne. No nie wiem, jak wygląda problem depresji i leczenia depresji na Kubie. Tam w ogóle wydaje mi się, że raczej jest ciężka sytuacja, jeśli chodzi o jakiekolwiek choroby psychiczne. Ale no, dla mnie to była trochę też taka po prostu ucieczka od tego wszystkiego. I tak ten powrót był też nie był łatwy. Bo nagle musiałam wrócić, wiesz, do tych wszystkich problemów, które człowiek normalnie ma, nie? Że tam, nie wiem, ZUS musi zapłacić, coś tam,
że
nie
jest
wiem.
Gnilizna za oknem, tak. Że jest obrzydliwie,
albo, że
ciemno,
wiesz, że tam
szaro.
W mieszkaniu coś odpadło i trzeba się tym zająć, że no takie po prostu zwykłe rzeczy. Jak wyjeżdżasz, to w ogóle cię to nie interesuje. I myślę, że można się w ogóle tak w tym zatracić i jakby nie wrócić już nigdy, nie? Tak psychicznie. Ale miałam taką silną potrzebę gdzieś ustabilizowania swojego życia, uporządkowania i miałam też silną potrzebę w ogóle, żeby przestać uciekać. I to było też bardzo trudne. Ale tak
bo
jak
to kuszące, nie?
Tak.
Takie łatwe.
Tak. Ale tak jak mówimy o tej świadomości, no to jest właśnie to, co daje terapia. Że daje, moim zdaniem, niesamowitą taką po prostu świadomość, dlaczego zachowałam się tak, a nie inaczej, co jest gdzieś tam przyczyną. I jak się jeszcze trochę poczyta, to bardzo łatwo w swoim zachowaniu zobaczyć schematy, zobaczyć na przykład, po kim powiela się te schematy. I ja w ogóle czułam się, że jestem w takiej pułapce ciągle grania tej samej sztuki. Ciągle i ciągle. I że wiesz, że ja się kiedyś w końcu wykończę. I że nie mogę tak ciągle robić, że po prostu muszę zagrać w końcu jakąś inną rolę, bo ta ucieczka w schemat i ucieczka potem z tego schematu, ale w kolejny, no to do niczego nie prowadzi.
Nie, ale jest znane i wygodne.
No i tak.
No.
I mam wrażenie, że w ogóle wykonałam naprawdę taką bardzo dużą pracę nad sobą. Gdzieś to tak powolutku się działo. No też nie było tak, że to cały czas było do przodu i do przodu, ale jakiś tam krok do przodu, dwa kroki w tył. Ale gdzieś udało mi się dojść do momentu, kiedy zaczęło być mi dobrze samą sobą. Niezależnie od tego, co jest na zewnątrz, czy jestem...
Czyli nie warunkujesz tego, co się tak. dzieje, nie?
No, wiesz, idea, jakby nie jest jeszcze tak, że to jest 365 dni na 365, ale udaje mi się w coraz dłuższych, mam wrażenie, takich okresach po prostu być, jak to powiedzieć... Nie, jakby właśnie nie skupiać się na tym, co na zewnątrz, tylko tak na tym, co w środku u mnie. I nawet jeśli są jakieś emocje takie jak smutek, jak, nie wiem, złość czy jakaś melancholia, to ja im pozwalam. Niech sobie będą, one są
ale
potrzebne.
Masz poczucie, że bardziej zmieniłaś to, co masz w środku, jakieś swoje schematy i przyzwyczajenia, czy bardziej zmieniłaś swoje podejście do tego, co na zewnątrz? Że a w dupie to mam, jak ktoś coś pomyśli, to mam to w dupie. Czy jednak zmieniłaś takie schematy, żeby, nie wiem, rzecz, którą byś się jeszcze zamartwiała jakiś czas temu, teraz się nauczyłaś na przykład tym nie zamartwiać?
Nie, chyba dalej się zamartwiam. Ja to w ogóle się lubię martwić.
Ja też, uwielbiam. Pasjami się martwię, o przyszłość.
A to ja o wszystko.
O przeszłość nie, no bo... Ale oczywiście mielę ją, nie? Mielę cały czas. Nie wiem po co, bo tam się już nic nie zmieni. To już się wydarzyło i hej. Ale mielę. Nie mam pojęcia po cholerę.
Ja chyba przestałam mielić przeszłość w pewnym momencie. I to mi chyba dało taki spokój. Że jakoś tak... zaczęłam się skupiać na tym, co jest dzisiaj. A nie na tym już, co było. Ale no to nie było łatwe, to było dużo wieczorów przepłakanych, tak miałam miejsce w kuchni między ścianą a lodówką i tam takie moje ulubione do płakania. Ale martwić to ja nawet jak wszystko jest okej, to sobie coś wymyślę, żeby się martwić. To nie wiem.
Ale to byś podciągnęła pod to, że jesteś osobą depresyjną, czy że taką masz naturę, czy charakter, czy wszystko naraz, czy w ogóle nic z powyższych? Czy tak już jest?
Mam takiego kuzyna, z którym się tak bardzo dobrze rozumiemy i on, jak rozmawiam przez telefon i jak on pyta się, co u mnie, ja mówię, no tam średnio na jeża, coś tam jest nie tak, to on zawsze mówi, że właśnie mam taką, że ja już tak mam, taką naturę po prostu melancholiczki. I chyba tak bym powiedziała, że to jest dla mnie to jest taki naturalny stan, że ja nawet jak jestem, wiesz, szczęśliwa i jakby wszystkie moje emocjonalne potrzeby są spełnione, to i tak gdzieś tam na dnie jest warstewka takiego, no jest jakiś taki cień. Nie wiem, może on już może po prostu zawsze ze mną
czyli,
zostanie.
Ale przestaje z nim walczyć, tak?
Tak.
Pogodziła się
tak,
z nim.
Tak, pozwala mu być po prostu.
Okay, to jest chyba ta droga, nie? Żeby przestać. Mi kiedyś, pamiętam, powiedziała terapeutka, bo ja miałam mam mocnego wewnętrznego krytyka, ale po prostu takiego, że ja się tak biczuję, ale tak straszliwie, że no to jest hardcore i to mnie wykańczało. I zapytałam ją, jak wygrać z wewnętrznym krytykiem, wygrać, nie? Od razu. Ona mówi, przestań z nim walczyć. Mówię, ale jak to? No bo walka powoduje opór. Przestań z nim walczyć, po prostu go zaakceptuj i daj mu kontrę, tak? Czyli jak myślisz sobie, jak sobie myślę, no dobra, no jakby zrobiłam ten kolor tej klientce, ona mówi, że jest super, jakby obiektywnie widzę, że jest zajebiście, wszystko dobrze zrobione i pięknie, żadnego błędu, włosy niezniszczone, ale ja tak nie do końca, bo w sumie to ja nie wiem, jak miałoby być idealnie, więc się potrafię tym zajechać, ale sadzam wtedy na drugim ramieniu taki racjonalizm i myślę sobie, stara, klientka zachwycona, łzy w oczach, wyściskała cię na koniec, kolor jest przepiękny, odpierdol się od siebie.
No ale to masz tak, że nigdy nie jesteś z siebie tak zadowolona. No ja mam to samo. Nie wiem, skąd się to bierze. Ale...
Z dzieciństwa pewnie,
no, pewnie
wszystko.
Tak.
No.
Pewnie
to, są, to, tak. To jest gruz do przerzucenia. No.
Tak. I też uczę się być z siebie zadowolona. Jeszcze mi się nie udało chyba, ale wiesz, zawsze w każdym jakimś, w każdej dobrej rzeczy, która mnie spotyka, w każdym sukcesie, gdzieś widzę dziurę, nie? Zebrałam 17 tysięcy na zrzutce, ale mogłam 20, nie? Tak. Albo, no nie wiem, wydałam książkę, ale nie wiem, nakład mógłby być większy i tak dalej. I w każdym jest dziura i plus pytałaś, czy jakby się przejmuję opiniami innych bardzo i jakby bardzo się porównuję. Też się staram tego nie robić, ale no to jest jakieś takie silniejsze po prostu. Natomiast w tym wszystkim ten jakby ten wewnętrzny spokój i to trochę takie uzdrowienie wzięło się po prostu z tego, że jakby ja to rozumiem i pozwalam się sobie tak czuć. I poświęcam po prostu czas, żeby, wiesz, przyjrzeć się temu, jak ja się czuję. I no to jest ta słynna uważność, która u mnie właśnie działa w ten sposób, że ja tak jak pytam mojego partnera na co dzień, jak się dzisiaj czujesz? No i on tam mówi na przykład, że normalnie, no to drąży, nie? Ale jak się czujesz? Czy jesteś zmęczony, czy jesteś
normalnie
zadowolony, czy jesteś szczęśliwy?
A co byś chciał od faceta usłyszeć?
I tak dalej.
Normalnie.
Ale wiesz, to jest takie, ja jego pytam i siebie przy okazji też pytam, jak ja się dzisiaj czuję. I to poświęcanie uwagi tym emocjom, no u mnie bardzo dobrze działa. Bo nawet jak właśnie ja się czuję źle, jestem smutna, albo jestem niezadowolona z tego, co zrobiłam i odczuwam coś jako porażkę, albo ktoś mnie ocenił, albo z kimś się porównuję, to gdzieś jakby mam ten taki pokoik w głowie, że tam są te wszystkie uczucia i okej, one tam są.
Tak, że możesz mieć prawo też, nie? Czuć się na przykład smutna, w ogóle czuć. To jest dla mnie nowość. Mam 35 lat i ja dopiero w ubiegłym roku na terapii dowiedziałam się, jakie są emocje. Że się je nazywa i tych podstawowych jest 8, że one się potem zamieniają w uczucia i po prostu czułam się jak szkolniak, ale ja tego nigdy nie wiedziałam, nie dopuszczałam do siebie, nie umiałam przeżywać emocji, nie? Że wszystko było jakąś taką, ja się dobijałam,
ale
teraz je przeżywam i świadomie I pozwalam sobie na nie, nie.
Ale my nie jesteśmy w ogóle tego uczeni jako dzieci. Tak. Nie złość się.
Tak, nie płacz.
Nie płacz. Nie smuć się. Dlaczego, no. nie?
A złość, gniew, smutek to są emocje podstawowe. No.
Nie płacz, nie? No. Nie smuć się. Właśnie smuć się. Tak. No, trzeba opłakać tego chomika. To jest normalne i naturalne i zdrowe.
No, takie tłumienie emocji w dzieciństwie potem właśnie wybucha w życiu dorosłym. No, jak już sobie tak nagrabisz syfu, bo ja sobie tak grabiłam przez lata swój syf, nie? Taki, tu sobie zagrabiam, a tu sobie jeszcze zagrabię, a stąd jeszcze wezmę tego gruzu trochę, a tu trochę gówna, tu trochę błota i taki sobie stosik ulepiłam, no i pękło, nie? A teraz jak czujesz, że nadchodzi, to co robisz?
Najpierw się przyglądam, bo zdarza się, że to jest, wiesz, chwilowe, naprawdę takie krótkotrwałe. Potem zwykle jest tak, że u mnie się to objawia tym, że ja się jakby zamykam, w ogóle nie odpisuję ludziom, nie mam ochoty się spotykać, nie mam ochoty dzwonić, bo znowu uważam, że im zawracam tyłek. Nie, że na przykład ktoś dzwoni, żeby sobie tam miło porozmawiać, a co ja tutaj mam opowiadać o jakichś swoich znowu...
Obciążać, nie?
O tej czarnej smole tak. na przykład. Ale daję sobie trochę czasu i pomaga mi też na pewno wejście w takie, ten taki właśnie tryb większej uważności. Mi akurat joga to jakby przy tym pomaga, bo to jest taki moment, kiedy ja właśnie się pytam sama siebie, jak się czujesz. No ale ostatnio było już tak, że no, nie radziłam sobie, więc po prostu umówiłam się od razu na następny dzień, żeby
ale
nie
do
czekać.
Psychiatry czy do psychoterapeuty?
Do psychoterapeuty na konsultację online. Po prostu jakby w ogóle też nie mając oczekiwań, jakby co ja chcę. I przepłakałam całą tą godzinę. Po prostu łzy mi leciały jak grochy.
Za stówkę.
No, nawet więcej. I no, ale może akurat właśnie to było mi wtedy potrzebne, żeby się obcej osobie tak
wypłakać
i powiedzieć na głos rzeczy, które gdzieś tam uwierają, bolą, z którymi sobie nie mogę poradzić i o których też no, niespecjalnie mogę albo niespecjalnie chcę rozmawiać z kimś bliskim, bo to jest często dużo trudniejsze niż porozmawianie z obcą osobą. I to jest taki mój ratunek. I ty mówisz, że sobie to grabiłaś, lepiłaś kulę. Ja zawsze miałam takie porównanie, że jestem na dnie takiej zamulonej, ubłoconej sadzawki i swój stan określam, że jestem na samym dnie, że już widzę światło na powierzchni, że już usta mam nad taflą, ale nogi jeszcze w mule.
No tak, bo tam też ciepło w tym mule jest, nie? No to co będziesz wychodzić, tak. jak jest tak cieplutko?
Tak. No i żeby wyjść na tę powierzchnię, albo żeby właśnie rozwalić tę kulę, no to trzeba wykonać w ogóle bardzo duży wysiłek i myślę, że w tym epizodzie moim depresyjnym, no właśnie dzięki lekom ja w ogóle byłam w stanie go wykonać, bo tak to dalej bym tam leżała. Ale tak ta moja równowaga teraz, która oczywiście jest krucha i chwiejna, jakby pozwala mi właśnie na takie, wiesz, na bieżąco przepracowywanie też wielu rzeczy. W sensie staram się właśnie nie upychać tego do żadnego pawlacza, na żadną kupę.
A później jutro, dobra, jakoś tam się zajmę tym, nie? Tak. Żeby znowu sobie nie wdepnąć w ten muł, bo tam...
Tak, staram się jakoś na bieżąco to przepracowywać, przegadywać.
Sama ze sobą, czy z kimś bliskim, czy z terapeutą?
To różnie. Raz tak. To tak zależy jakby od tego, w czym jest problem. Bo czasami wystarczy rozmowa z kimś bliskim. A czasami no to jakby warto wydać tę stówkę, żeby to ktoś ci powiedział. W ogóle nie to, co masz robić, tylko właśnie jakby co to jest, nie? Co to jest za emocja albo dlaczego się tak czujesz.
No bo psychoterapeuta tak. też nie da dobrej recepty, nie? Sam musisz do tego dojść.
Ja w ogóle...
To jest takie najtrudniejsze, ale też no, efektowne w psychoterapii, że, tak. że terapeuta ci towarzyszy.
Tak, ja w ogóle słyszałam, że to jest tak, że w ogóle nie powinien ci mówić.
No nie, no. No tak, bo się sugerujesz.
Ale jakby, no nie wiem, na przykład ja w terapii, w ogóle ta moja terapeutka to była taka, że ja to byłam, wiesz, najczęściej byłam wkurzona na nią po prostu, dlaczego ona mi takie pytania zadaje. Mhm. I dopiero potem zrozumiałam, po co mi zadawała te pytania, bo jak mi zadała pytanie, wiesz, to mogło być jakieś tam jedno proste pytanie, to ja cały tydzień chodziłam z tym pytaniem. I jakby no, chodziło o to tak, żebym sama doszła do odpowiedzi, żeby, i ta odpowiedź była jakimś znowu kluczem, który otwierał kolejne drzwi.
No, ale była też pewnie takim klocem strasznym, nie?
No, ale to były takie, wiesz, niewygodne pytania, no. bo ja nie chciałam na przykład myśleć tak ani o sobie, ani o kimś bliskim. Wiesz, bo, no nie wiem, problem z facetem. I ona pyta, ale co on mówi? A ja odpowiadam... No, że tam zaprosił mnie tu i byliśmy tam. Dobrze, ale co powiedział, nie? I ja mówię, nic nie powiedział. No, to, no i właśnie, nie? I w tym momencie sobie uświadamiam, no tak, jest problem, bo on nie powiedział, nie? Nie powiedział, że mnie kocha. Mhm. Dostałam kwiaty i pojechaliśmy na weekend, ale nie padła deklaracja, nie? A wiesz, ja nie chcę zepsuć tego idealnego obrazu, który, że wszystko będzie dobrze, że będziemy razem i się kochamy, nie? Skoro jakby może w ogóle tak nie jest. Więc często w ogóle mnie wkurzały te pytania, ale dzisiaj też sobie tak zadaję czasami takie pytania, które też mnie jakby tu, może już nie to, że mnie wkurzają, ale które nie są też dla mnie wygodne, ale prowokują jakąś tam jednak refleksję.
Ja sobie zadaję tyle pytań dziennie i sobie też na nie odpowiadam. A i B mam, nie? Taką wersję pesymistyczną i optymistyczną, więc jak się tak nagadam sama ze sobą cały dzień i jeszcze nagadam się z klientami w pracy, jestem nieprzytomna, nie? Że jakby to jest tak męczące, ta analiza cały czas i to mielenie nawet takich bieżących rzeczy i nawet to przemielone jeszcze potrafisz jeszcze raz przemielić, więc no można się zajechać tym takim chomikiem w kołowrotku, jak go tak nazywam, że to naprawdę.
No też trzeba sobie robić, wiesz, trochę.
Czasem przerwy.
Przerwy. No, i nie analizować
chomik
każdego.
Pójdzie spać, tak.
Nie no. analizować każdego swojego zachowania, no. tylko tak sobie żyć normalnie, jakby na takim poziomie jakby podstawowym, nie, zjeść.
Tak.
Pójść, nie wiem, na zakupy, obejrzeć film i jakby nie analizować wszystkiego, co się powiedziało i zrobiło. Ale to jest chyba w ogóle jakiś taki, nie wiem jak to się nazywa, ale jest taki syndrom nadmiernego właśnie takiego, nie wiem, overthinking.
No i też, no wiesz, nadmiernie myślisz i nadmiernie trzeba działać, no bo mam coraz takie głębsze przekonanie, że social media tak też na mnie działają. Najchętniej bym wszystko w kosmos wywaliła, i Instagram, i Facebooka, i w ogóle bym to wszystko zamknęła. Chociaż wiem, że to jest jakby kanał komunikacji, ale tak jak sobie myślałam ostatnio o życiu przed Facebookiem, przed Instagramem, ono było o niebo lepsze. Jakby dopóki do kogoś nie zadzwoniłam, to nie wiedziałam, gdzie jest, co u niego i tak dalej. I teraz to wszystko widzę i wszyscy, mam wrażenie, że wiesz, że wszyscy robią zajebiste rzeczy, w zajebistych byli miejscach, a ja siedzę w domu na kanapie, nie? I jeszcze bardziej się dołuję, a nie dość, że oni to wrzucają być może, żeby przykryć swoje problemy, często tak jest, jak sobie pomyślę, ile ja zdjęć i jakie ja foty wrzucałam, jak było tak na maksa chujowo, to myślę sobie, a wrzucę sobie fotkę, jakieś lajki, że ktoś mnie polubi i było gorzej, tym wrzucałam, wiesz, jakieś takie zdjęcia. No bo co wrzucisz na social media? Że do dupy jest? No nie wrzucisz.
No nie wrzucisz, no i
więc
tak.
Więc to jest męczące, to obserwowanie tego, co u znajomych i nieznajomych w mediach społecznościowych.
Wydaje mi się, że to jest taka... Jakby też mamy taką potrzebę po prostu dowartościowania się, nie? Że właśnie wyrzucisz zdjęcie i jednak
no jak
no,
się sama nie umiesz
serduszka.
Dowartościować, to szukasz, nie?
Ale zgadzam się, że życie było lepsze. No. I myślę, że większość osób, które mają Instagrama, ma takie poczucie właśnie, że wszyscy robią zajebiste rzeczy.
Tak,
a ja
nic, jestem nikim,
nawet nie umiem
nic.
Zajebistego zdjęcia zrobić. I że wiesz, ludzie potrafią we własnym domu jakby naprawdę zrobić zdjęcie, które ma nie wiem, tysiące lajków, nie? A ty, ja na przykład jak robię zdjęcie w domu, to ono się do niczego nie nadaje. Nie wiem, no, ja nie, jakby nie umiem ani tak wyglądać, ani tak ułożyć, ani tak skadrować, nie wiem. No i to od razu, tak. Wiesz, właśnie to, że ja nie umiem, a ktoś umie. Ale no, o, trochę jest chyba tak, że nie wiem, czy jest powrót. Pewnie można by skasować wszystko i wiesz, kto by chciał zachować kontakt, no to zachowa przez telefon. I słyszałam, że ludzie robią takie eksperymenty, że sobie biorą taki stary telefon.
Tak, też o tym słyszałam. No,
nie to smartfona jest, tak. I żeby to może być dobre SMS-y no. Pisać i odbierać połączenia i nie korzystają w ogóle z...
Bo generalnie to nic się nie ominie strasznego, jak przez jeden dzień nie sprawdzasz Facebooka, Instagrama. No nic cię nie ominie. Nie. Jak ktoś potrzebuje, to zadzwoni do ciebie, tak? Ale no, no nie, no to jest koszmar. Myślę, że mogłybyśmy o tym tak ze dwie godzinki pogadać sobie o tym, jak bardzo nienawidzimy social mediów, a i jak bardzo w nich jesteśmy w związku z tym, w sobie siedzimy. Co byś powiedziała, bo tak już do kropki zmierzamy. Osobom, które się leczą na depresję albo właśnie się nie leczą jeszcze. Co byś powiedziała takim osobom? Skoro już ty nie wstydzisz się o tym mówić, opowiedziałaś mi o tym, opowiadasz o tym w swoim podcaście.
No właśnie chyba to, że nie ma się czego wstydzić, bo to nie jest tak, że depresja to jest jakaś czyjaś wina, że to... gdyby się człowiek zrobił coś inaczej, to tego by nie było. To jest tak jak, nie wiem, każda inna choroba. Tak jak mam grypę albo mam, nie wiem, rzeżączkę, to też wstydliwe.
To, no tak, to tak.
Ale tak samo można po prostu mieć depresję. I może o rzeżączce nie ma co opowiadać, ale... o depresji, jakby cały czas jest coś takiego właśnie, że wiesz, co ja będę mówić, co ja będę komuś zawracać głowę swoimi problemami, poradzę sobie sama, czy sam, a tymczasem powiedzenie tego też na głos, nawet przed samym sobą, no wydaje mi się, że może być takie wyzwalające i po prostu daję sobie do tego prawa, że teraz choruję, teraz tak jest, no ale nie zawsze tak było i nie zawsze tak będzie. I że to się po prostu leczy i że też depresji nie leczy, nie wiem, ani nowy związek, ani nowy pies, ani
nowa praca,
jedzenie, ani nowa
ani
praca,
nowy zawód.
Ani nawet nowy zawód. Depresję leczy lekarz, tak jak każdą inną chorobę. I warto po prostu dać sobie pomóc. I nie ma co jakby siłować się na tej zasadzie, że ze wszystkim sobie radziłam, to i z tym sobie poradzę. Bo nie ma nic złego po prostu w proszeniu o pomoc. I to, czy jeśli potrzebujemy, nie wiem, pomocy przy przeprowadzce, czy jeśli potrzebujemy pomocy po prostu przy poradzeniu sobie z depresją, czy z jakimiś innymi problemami, bo no, mogą być to i ataki lęku, i nerwica, i tak dalej.
Tak, idźcie po pomoc, a mam nadzieję też, że nasza rozmowa wielu osobom też pomoże, że zobaczą dwie dziewczyny, które sobie swobodnie rozmawiają o depresji. Dziękuję bardzo. Kończymy, stawiamy kropkę, bo już się rozgadałyśmy, mogłybyśmy tak godzinami, ale sobie zrobimy dogrywkę u ciebie na kanale i kończymy, bo już po prostu w brzuchu mi burczy. Wydaje mi się, że mikroport to zbiera.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.